Witam Państwa bardzo serdecznie. Rozpoczynamy dziś cykl spotkań, który zatytułowaliśmy Z lotu ptaka. Ten lot ptaka wziął się stąd, że chcielibyśmy, żeby te nasze spotkania były atrakcyjne zarówno dla tych, którzy już coś o świętym Tomaszu, bądź nawet dużo o świętym Tomaszu wiedzą, ale nigdy nie zdobyli się na to, żeby z pewnym dystansem na całość jego dzieła popatrzeć. Zarazem chcielibyśmy, żeby te spotkania były szansą dla tych wszystkich, którzy jeszcze z Tomaszem się nie zetknęli, bądź mieli z nim mało kontaktu, żeby były zaproszeniem do tego, by po jego dzieła sięgnąć. Chciałbym też jasno od razu na początku tych naszych spotkań powiedzieć, że próbowaliśmy wspólnie tutaj, szukając formuły na te nasze wieczory, w taki sposób je skonstruować, żeby stanowiły pewną całość, żeby ktoś, kto zdecyduje się wiernie tutaj z nami w ciągu tego roku na naszych spotkaniach być, zyskał ogląd głównych wątków, przede wszystkim teologii świętego Tomasza, bo wydaje się, że jako filozof on jest bardziej odkryty, a jako teolog jest najbardziej w Polsce jeszcze wciąż zapoznany. Natomiast ja bardzo prosiłem wszystkich ojców, którzy biorą udział w naszym cyklu, żeby każde spotkanie było też relatywnie autonomiczne. To znaczy, jeśli się zdarzy Państwu gdzieś tam nie przyjść w którymś momencie, oczywiście zachęcam, żeby być tutaj z nami zawsze, ale jeśli się tak zdarzy, że coś Państwu wypadnie, to pamiętajcie, że możecie przyjść i w tym cyklu się powinniście odnaleźć, bo naszym pragnieniem jest, żeby pozwolić Państwu nawet w kilku spotkaniach móc owocnie uczestniczyć. Witam bardzo serdecznie ojca Jacka Salija, który zgodził się dla nas wygłosić pierwszy wykład. I ja od początku wiedziałem, że inaczej być nie może, że pierwszy wykład to musi być ojciec Jacek Salij. Mimo że trochę stawiał opory, bo jest bardzo zapracowany, ale są dwa powody, o których tutaj muszę wspomnieć, dla których ja sobie nie wyobrażałem, że mógłby się nie zgodzić. Po pierwsze, proszę Państwa, jeśli my możemy na taki cykl się porwać, który może w jakiejś mierze nas przerasta, ale od czegoś trzeba zacząć, to dlatego, że w dużej mierze dlatego, że wszyscy spotkaliśmy w czasie naszej formacji intelektualnej na wykładach w Krakowie ojca Jacka Salija. To on, myślę, dla wielu z nas był kimś, kto obudził w nas zainteresowanie dla świętego Tomasza, przekonał nas, że po tych średniowiecznych tekstach warto szperać. I druga sprawa, myślę, że wielu z Państwa świetnie znana. Ja myślę, że jeśli nie myśleć wyłącznie o ilości, ale też o jakości, to ja zaryzykowałbym postawić tezę, że nikt w Polsce nie zrobił tyle dla recepcji świętego Tomasza, co ojciec Jacek Salij. Myślę tu nie wyłącznie o jego analizach, o różnych artykułach, które na temat Akwinaty pisał, co także o jego tłumaczeniach. Może Państwo się z nimi spotkaliście, jeśli nie, to ja zachęcam do tego, żeby zrobić to jak najszybciej. My tutaj w Instytucie Tomistycznym ostatnio trochę próbujemy mierzyć się z tekstami Tomasza i je przekładać na język polski. I jest taka dewiza, która jest dość nieprzyjemna w stosunku do pięknych kobiet. Mówi się, że tłumaczenie jest jak kobieta. Może być albo wierne, albo piękne. Kobieta też niby może być albo wierna, albo piękna. Mówię, nieprzyjemne to w stosunku do pięknych kobiet i pewnie nieprawdziwe, miejmy nadzieję. Ja nie wiem, jak to jest i jak to ojciec Jacek Salij robi, ale jego tłumaczenia są i. Potrafi w swoich tekstach zawsze znaleźć jakby takie rozwiązanie, które jest eleganckie z punktu widzenia polszczyzny i nie odchodzi od idei świętego Tomasza. Już tak pro domo sua małe w związku z tym reklama. Jeśli Państwo chcielibyście, a bardzo do tego zachęcam, w czasie tych naszych spotkań sięgnąć po teksty samego świętego Tomasza, proszę wpisać w wyszukiwarkę Instytut Tomistyczny, wejść w część naszej strony, gdzie są teksty dostępne świętego Tomasza i znajdziecie tam dwa dzieła, od których na pewno warto swoją przygodę z czytaniem świętego Tomasza zacząć. Jak uzasadniać wiarę i streszczenie teologii. Obydwa w tłumaczeniu ojca Jacka Salija, który zgodził się u nas je także umieścić. To tyle wprowadzenia. Oddaję głos. Oczywiście nagrywamy. Formuła naszego spotkania oczywiście będzie też taka, że pierwsza część to wykład Izajacka, 45 do 60 minut, może troszkę więcej, no i później oddamy głos Państwu, będzie czas na pytania.
Państwo wybaczycie, że tego wstępu nie będę komentował, bo jakby tak. Natomiast zacznę od spostrzeżenia chronologicznego. Święty Tomasz umarł w roku 1274. A w ogóle mamy w kościele łacińskim dwóch niepowątpiewalnie najwybitniejszych nauczycieli Kościoła, świętego Augustyna i świętego Tomasza. Święty Augustyn umarł w roku 430, święty Tomasz w 1274. I proszę zerknąć, sobie obliczyć, że nam do świętego Tomasza jest bliżej niż świętemu Tomaszowi było do świętego Augustyna. Ja tu sobie wyliczyłem, że nam do świętego Tomasza jest 733 lata, a świętemu Tomaszowi do Augustyna 844. Maturę robiłem w roku 1960, być może się pomyliłem, ale może nie. To jest takie spostrzeżenie, które może nam pokazać, jak łatwi jesteśmy do takiego chronologicznego spłaszczenia. Że no, ja również bardzo długo jakoś wydawało mi się, że święty Tomasz, a święty Augustyn to w gruncie rzeczy czasowo niemalże sąsiedzi. Nasz temat brzmi, dlaczego święty Tomasz. Ja ten temat potraktuję skromnie, mianowicie przedstawię nieustanne starania Stolicy Apostolskiej, przede wszystkim papieży, o przyznanie świętemu Tomaszowi bardzo, bardzo ważnego miejsca w Kościele. I ponieważ takie są fakty, jak za chwilę przedstawię, rzecz jasna intryguje nas pytanie, co takiego można znaleźć u świętego Tomasza, że kolejni papieże tak niezwykle go popierali. Bo żeby też się zwierzyć z własnego doświadczenia, mianowicie przez całe lata mój kontakt ze świętym Tomaszem to było gryzienie drewna. I pod tym względem Tomasz jest zupełnie różny od Augustyna. Augustyn to w gruncie rzeczy tak jakby nam współczesny, kiedy się czyta komentarze biblijne czy kazania świętego Augustyna, to nawet się ma podejrzenie, że kto wie, czy on nie był Polakiem, chociaż ileś tam wieków przed Bolesławem Chrobrym, bo jakaś taka nasza mentalność, tak nam, nawet jakby łaciny za bardzo nie trzeba znać, żeby od tej strony polubić świętego Augustyna, a Tomasz, po prostu to jest coś niewiarygodnego, no drewno. I w związku z tym, jeżeli ktoś miał takie doświadczenie z Tomaszem, tym bardziej go dziwi, no co się dzieje, dlaczego Kościół takiego poparcia mu udziela. Ja powiem może na samym początku, co zrozumiałem dopiero po stosunkowo długim kontakcie ze świętym Tomaszem, z jego tekstami. Mianowicie Tomasz był obdarzony przez Pana Boga takim niesamowitym darem. Po prostu całą swoją duszą wiedział, że cała rzeczywistość, w jakiej jesteśmy i my sami, jesteśmy darem Bożym i że Chrystus i objawienie są darem Bożym. I w związku z tym Tomasz nie miał najmniejszych podejrzeń w stosunku do rzeczywistości naturalnej, że mogłyby stamtąd płynąć jakieś utrudnienia dla naszej wiary w Chrystusa i nie miał najmniejszych podejrzeń w stosunku do naszej wiary, że może są tam jakieś ideologie, no jakoś tam niekoniecznie do końca zgodne, no z prawdą. I on był tak niesłychanie zafascynowany prawdą, że nie miał żadnego zainteresowania w tym, żeby się czytelnikowi przypodobać, czy jak można by powiedzieć, no żeby czytelnikowi troszeczkę ułatwić zobaczenie tego, co on przekazuje. Ja myślę, że na samym początku dość tak syntetycznie nazwałem głęboką różnicę między tymi dwoma doktorami, oboma no niezwykle zasługującymi na pamięć, a zarazem tak, no, tak bardzo od siebie odmiennymi. Ja główny mój wykład poświęcę ostatnim 150 latom, jak Stolica Apostolska czuwała, żeby święty Tomasz był czytany, żeby się w jego naukę wsłuchiwać, ale jest to historia, która zaczęła się bardzo szybko. Mianowicie po pierwszych niepokojach z przyjęciem świętego Tomasza, on był między innymi profesorem Uniwersytetu Paryskiego, a wówczas na tamtym uniwersytecie były ogromnie mocne wpływy averoizmu, które jakoś odzwierciedlały się w wykładach, na salach wykładowych, odzwierciedlały się jednak heterodoksją. I w związku z tym na zasadzie odrzucania averoizmu środowisko kościelne paryskie wobec Tomasza zaczęło z ogromną nieufnością. Łącznie z tym, że parę tez świętego Tomasza zostało odrzuconych przez biskupa paryskiego jako niezgodnych z wiarą. I to było na samym początku. Natomiast poparcie dla Stolicy Apostolskiej, ja robię rzeczywiście z lotu ptaka i nie odnotowywuję tych faktów, które miały miejsce wcześniej, bo miały i takie, ale takie ostre poparcie Stolicy Apostolskiej dla świętego Tomasza zaczęło się od jego kanonizacji. To też strasznie dziwne. Tomasz się urodził w roku 1225, żył zaledwie 49 lat. I kanonizacja miała miejsce w roku 1323, też zaledwie 49 lat po jego śmierci. Promotorem kanonizacji osobiście był papież Jan XXII, który no, poznał się na świętym Tomaszu i szalenie mu zależało na tym, żeby go kanonizować. A podczas procesu kanonizacyjnego tak zwany adwokat diabła wysunął zarzut, że wszystkie trzy cuda, jakie podano w procesie na stwierdzenie jego świętości, że w gruncie rzeczy dałoby się również naturalnie wytłumaczyć. I papież Jan XXII załatwił to taką piękną formułą, chociaż no, odrobinę brutalną. Mianowicie wtedy powiedział tak: tot miracula fecit, quod questiones determinavit. Tomasz uczynił tyle cudów, ile problemów rozwiązał. Słowem, każda kwestia to cud. I w jakimś sensie to w wielkim skrócie, ale bardzo dobrze oddaje prawdę o wartości tego myśliciela. Ja nie będę tutaj przedstawiał licznych interwencji Stolicy Apostolskiej na rzecz świętego Tomasza w ciągu wieków. Jeżeli kogoś z Państwa to interesuje, bardzo pracowicie wyliczył je papież Leon XIII w encyklice Eterni Patris. I zacznę od właśnie tego, znaczy spróbuję przedstawić Państwu ostatnich 150 lat poparcia Stolicy Apostolskiej dla świętego Tomasza i wciąż będziemy stawali przed pytaniem, dlaczego, z jakiego powodu Stolicy Apostolskiej tak zależało na tym, żeby Tomasza się trzymać. Przecież ludzie, którzy polecali znajomość Tomasza, przecież pewnie tak samo odczuwali jak my, że kontakt z tym tekstem to naprawdę w dużej mierze kontakt. Ja myślę, że to była zła metafora z drewnem. Kontakt z orzechem. Tak, że jak człowiek nie ma dziadka do orzechów, to prawda zębami no da się, prawda, rozgryźć i potem w środku jest ogromnie smacznie, no ale sam nie, to już nie będę kończył tej metafory. Otóż pierwsze, które chciałbym odnotować, wystąpienie Stolicy Apostolskiej już nowożytne na rzecz świętego Tomasza, to jest dekret z 11 czerwca 1855 roku. Zresztą nie chodzi bezpośrednio o poparcie dla świętego Tomasza. Mianowicie, były to czasy wyjątkowo mocnego uderzenia w same podstawy wiary chrześcijańskiej. No można by powiedzieć, że racjonalizm, naturalizm, krótko mówiąc niewiara, były no, w natarciu i zwyciężały, dostawały się nawet do dusz licealistów. I w tej sytuacji w Kościele pojawiły się tendencje, żeby możliwie odseparować się od tych ataków, żeby może wystąpić pod adresem atakujących z następującą, nie wiem jak to nazwać, propozycją, obroną. Mianowicie przestajcie się nas czepiać, nas wierzących. Przecież wiara ma niewiele wspólnego z rozumem. To jest nasza działka, to jest tak zwany fideizm, to jest tak zwany tradycjonalizm, przeciwko któremu bardzo jednoznacznie Stolica Apostolska, zarówno papieże, jak kongregacje rzymskie protestowali. I wśród zarzutów, jakie formułowali owi tradycjonaliści czy fideiści, był zarzut następujący, że źródłem tego, że chrześcijaństwo jest w tej chwili przedmiotem takich ataków, jest racjonalizm scholastyków. Gdyby nie Tomasz z Akwinu, gdyby nie Bonaventura, inni scholastycy, nie mielibyśmy tego, co dzisiaj mamy. I stąd to hasło, że po prostu odseparować wiarę od rozumu, trzymamy się wiary, to jest nasz skarb i tak dalej. I wtedy właśnie w tym dekrecie, o którym wspomniałem, z 1855 roku, dekrecie dystansującym się wobec błędów konkretnego zresztą tradycjonalisty Augustyna Bonettiego, zapisano następujące słowa. W krytyce tradycjonalizmu, w odrzuceniu tego tradycjonalizmu. Metoda, to jest, cytuję, metoda, jaką posługiwali się święci Tomasz i Bonaventura, nie prowadzi do racjonalizmu, ani nie była przyczyną tego, że filozofia uprawiana dzisiaj na uczelniach popadła w naturalizm i panteizm. Koniec cytatu. No, to jeszcze daleko jest do poparcia świętego Tomasza, to jest jedynie obrona jego przed niesłusznymi zarzutami. Natomiast bardzo wielkim, też pośrednim zwycięstwem świętego Tomasza był Sobór Watykański I, na którym, jak wiemy, zajęto się problemem zdolności naszego rozumu naturalnego. Mimo że jesteśmy grzeszni, to jednak nie utraciliśmy do końca zdolności poznawania Boga. Nawet rozum naturalny może poznać Boga. I Sobór Watykański II, opracowując ten temat, wręcz ogłaszając dogmat o możliwości poznania Boga naturalnymi władzami poznawczymi, odwołuje się wprost do świętego Tomasza. To jest niezwykłe uszanowanie tego myśliciela, przyznanie rangi w tradycji kościelnej i dajmy na to, przedstawiając cztery wymiary, w których nasza grzeszność osłabia rozum naturalny w jego możliwościach poznania Boga, po prostu Sobór literalnie powtarza doktrynę świętego Tomasza, że owszem, wskutek naszego grzechu bardzo osłabiły się te nasze naturalne możliwości, że Boga, ponieważ jesteśmy grzeszni, nie poznajemy naturalnym rozumem. Wszyscy, niekoniecznie od razu, nie zawsze z całą pewnością, niekiedy z domieszką błędu. I to jest dosłownie wzięte z świętego Tomasza. Natomiast takim początkiem odnowy znaczenia świętego Tomasza w Kościele katolickim, bo jeśli chodzi o poprzednie wieki, to Państwo się doskonale zorientujecie właśnie w owym przedstawieniu Leona XIII. Początek odnowieniu myśli świętego Tomasza dał Leon XIII swoją encykliką Eterni Patris. To jest encyklika, która nawet całkiem niedawno, w roku 2000, wyszła po polsku. Jeszcze pewnie jest możliwa do kupienia, jest w internecie, więc nie ma problemu, żeby dotrzeć do jej tekstu. Otóż papież zwraca tam uwagę, że zwłaszcza teraz, kiedy jest takie natarcie na prawdę wiary, nie wolno nam lekceważyć ani pomniejszać naturalnych pomocy, jakie ludzkość otrzymuje dzięki dobrotliwej Bożej mądrości. Ja cytuję to, Państwo zresztą pewno widzicie i czujecie po tych słowach, które przed chwilą powiedziałem. Wiadomo, że szczególną tutaj pomocą jest prawidłowe wykorzystanie filozofii. Bóg przecież nie na próżno wszczepił ludzkiemu umysłowi światło rozumu. I papież pisze, choć źródłem i wiecznotrwałym fundamentem teologii jest Boże objawienie, to jednak zawsze i w różnorodny sposób musi ona korzystać z filozofii, ażeby mogła przyjąć i rozwijać naturę, postać i ducha prawdziwej nauki. Tu Państwo czujecie to, co ja w tym momencie, kiedy się zwierzałem, co dla mnie u Tomasza jest najważniejsze, już powiedziałem, że to jest ta postawa takiego bezwarunkowego tak dla wszystkiego, co pochodzi od Boga. A od Boga pochodzi zarówno rzeczywistość naturalna, zarówno cały ten świat, w którym żyjemy, jak człowiek, jak cała ta rzeczywistość wiary, którą ostatecznie uzyskaliśmy przez Jezusa Chrystusa. Ja tutaj czasem lubię się chwalić, że Duch Świętego Tomasza nie pozwala mi mieć odrobiny niepokoju na przykład wobec pytania, czy istnieją cywilizacje pozaziemskie. Bo to niektórych ludzi strasznie dręczy to pytanie, istnieją albo nie istnieją. A jeżeli istnieją, czy to nie spowoduje jakichś niepokojów dla wiary? Otóż w Duchu Świętego Tomasza, w tym duchu takiego szacunku dla rzeczywistości, odpowiedź na pytanie o te cywilizacje jest strasznie prosta. Jeśli idzie o cywilizacje pozaziemskie, to niewątpliwie one istnieją, jeżeli istnieją, i niewątpliwie nie istnieją, jeżeli nie istnieją. Krótko mówiąc, to nie jest kwestia naszej ideologii. My się otwieramy na rzeczywistość i to jest dla nas początkiem naszych refleksji dalszych, prawda? Że pierwsza rzecz to jest stwierdzić, jak to jest. Ten szacunek dla prawdy, który nie zważa na to, czy to, co powiem, będzie się ludziom podobało, czy zaprotestują. Nie, rzeczywistość jest taka, jaka jest, niezależnie od tego, czy to się komuś podoba, czy się nie podoba. I on nie jest świętym, ale bardzo czcigodny, papież Leon XIII zwraca uwagę na następny moment, szalenie charakterystyczny dla duchowości świętego Tomasza, ten moment, który też zresztą decyduje o tym, że jeżeli ktoś tę skorupę orzecha już rozgryzł, to już nie może się oderwać od świętego Tomasza. Mianowicie, że ten człowiek miał taką wstępną życzliwość wobec wszystkich, którzy się zajmowali poszukiwaniem prawdy. Że nie obchodziło go katolik, nie katolik, chrześcijanin, nie chrześcijanin. Święty Tomasz szalenie głęboko i z taką wstępną życzliwością studiował Arystotelesa przede wszystkim, ale także ogromnie cenił Platona, bardzo intensywny dialog z filozofią arabską prowadził, to szybko się można zorientować, jeżeli się korzysta z jego dzieł, bardzo się liczył z myślą Mojżesza Majmonidesa, najważniejszego średniowiecznego mędrca żydowskiego. I Leon XIII następująco pisze o tej właśnie cesze świętego Tomasza, bo to są też odpowiedzi na pytanie, dlaczego święty Tomasz. Ja próbuję zarysować tę panoramę przelicznych poparć, jakie dawała świętemu Tomaszowi Stolica Apostolska, ale to miało swoje powody. Cytuję. Tomasz z najwyższą czcią odnosił się do dawnych nauczycieli, dlatego zdobył niejako zrozumienie ich wszystkich. Zebrał on niby rozproszone części jakiegoś ciała ich nauki w jedną całość. Usystematyzował w godnym podziwu porządku i tak znakomicie dopracował, że słusznie uważa się go za szczególnego obrońcę i ozdobę Kościoła katolickiego. Odznaczając się genialnym, niesłychanie przenikliwym umysłem, świetną pamięcią, nieskalaną czystością obyczajów, umiłowaniem prawdy i wielkim bogactwem wiedzy ludzkiej, porównywany do słońca, Tomasz ogrzał ziemię żarem swych cnót i napełnił ją blaskiem swej nauki. Tu przynajmniej niektórzy z Państwa słyszą nawiązanie do motywu ikonograficznego. Święty Tomasz bardzo często jest przedstawiany ze słońcem na piersi. I pisze Leon XIII, wprawdzie Tomasz zdecydowanie oddzielił myśl filozoficzną od wiary i słusznie, to przecież godził je ze sobą przyjaźnie i zachował właściwe każdej z nich zasady oraz troszczył się o ich godność tak bardzo, że wyniesiona na skrzydłach jego mądrości myśl filozoficzna wznieść się wyżej niemal już nie jest w stanie. Wiara zaś nie może oczekiwać od myśli filozoficznej większego i potężniejszego wsparcia od tego, którego doznała za sprawą Tomasza. Wszyscy następni papieże wypowiadali się na rzecz świętego Tomasza, ale to jest cała historia, którą króciutko spróbuję Państwu przedstawić. Następca, znaczy bo encyklika Leona XIII rzecz jasna spowodowała ogromny renesans myśli tomistycznej. Zaczęto wydawać dzieła świętego Tomasza, pojawiły się studia nad jego twórczością. Wtedy to podjęto decyzję wydania krytycznego dzieł wszystkich. Wtedy, w drugiej połowie XIX wieku, nie zdawano sobie sprawy z tego, jakie to prawie niemożliwe, bo wydanie krytyczne dzieła, które się zachowało w 23 egzemplarzach, to jest stosunkowo proste, pracowite, ale proste. Ale wydanie krytyczne dzieł, które ma niekiedy tysiące zachowanych rękopisów i ojejku, to ja już tam, ja się na tym nie znam, ale sobie wyobrażam. Faktem, że po dziś dzień nie mamy jeszcze krytycznie wydanych wszystkich dzieł świętego Tomasza. Tutaj najszybciej tego zaszczytu dostąpiły dzieła drobne, no tak, bo je najłatwiej zrobić, prawda? Spróbuję przedstawiać kolejno następnych papieży, w jaki sposób oni popierali świętego Tomasza, bo pojawiły się także tendencje, które spowodowały w Kościele takie zdystansowanie się wobec tomizmu i jest rzeczą strasznie mało prawdopodobną, żeby wielu z Państwa o tym nie słyszało, o tym nie wiedziało, może nawet jakoś do tego zdystansowania się przyłączało. Mianowicie wielkie poparcie świętemu Tomaszowi dawał papież Pius X, ten papież, który podjął szalenie trudną też, no taką, brakuje mi przymiotnika, taką no, nieprzyjemną misję przezwyciężania tendencji modernistycznych, które były, wtedy cieszyły się poparciem inteligencji, prawda? Reakcja na modernizm często mogła być odbierana jako próba zatrzymania Kościoła w przeszłości, jako sprzeciwianie się postępowi i tak dalej. I papież Pius X wielokrotnie, głównie zresztą w szczegółowych swoich wystąpieniach, popiera myśl świętego Tomasza, natomiast takim początkiem, jak to by sformułować, początkiem zdystansowania się wobec tomizmu było wydanie przez Piusa X motu proprio Doctoris Angelici w roku 1914, to było w roku jego śmierci, w ślad za którym wyszła instrukcja kongregacji do spraw studiów na temat 24 tez filozofii tomistycznej. Nigdy w historii Kościoła się nie zdarzyło, żeby Stolica Apostolska formułowała oficjalne poparcie dla jakiejś określonej filozofii. I rzecz jasna, z jednej strony to wzbudziło entuzjazm, a z drugiej strony ogromną krytykę i również ze strony bardzo rzetelnych katolików, że jednak Kościół katolicki jest transcendentny wobec takiej czy innej filozofii. Bardzo szybko kolejne dokumenty Stolicy Apostolskiej wyjaśniały, że jakkolwiek przywiązujemy ogromną wagę do owych 24 tez filozofii tomistycznej, to nie jest tak, żeby one nas obowiązywały w taki sposób, że mamy wierzyć w prawdziwość tych tez. Kolejne wyjaśnienia się pojawiają, że mamy je traktować jako tutte norme directive, czyli bezpieczne normy wskazujące. Tego rodzaju wyjaśnienia dawał następca Piusa X, Benedykt XV. Niemniej, i to jest następny moment, który nam wyjaśnia te trudności z otwarciem się na świętego Tomasza i takie protesty, prawda, że nie można Kościoła żenić z tomizmem, no bo przecież Kościół jest czymś ważniejszym niż taka czy inna filozofia. Mianowicie papież Benedykt XV w roku 1917 wydał kodeks prawa kanonicznego, w którym znajduje się następujący kanon 1366, cytuję. Profesorowie filozofii i teologii niech wykładają alumnom doktrynę i zasady w duchu doktora anielskiego i sami niech się tego święcie trzymają. No, tego jeszcze w Kościele nie było, żeby prawem kanonicznym zobowiązywać do trzymania się jakiegoś określonego systemu. Ja na wszelki wypadek od razu dodam, że nowy kodeks prawa kanonicznego nie ma już tego kanonu. Niemniej łatwiej zrozumiemy owe powściągi z przyjęciem tomizmu i to nawet przez ludzi, którzy skądinąd pewnie chętnie by ten tomizm przyjęli, gdyby no to nie było w takich okolicznościach. Tak czy inaczej, następne wypowiedzi papieży mają już inną tonację. To znaczy nie ma już w nich takiego zobowiązywania, tylko podkreślają na ogół inne rzeczy w swoich poparciach dla świętego Tomasza. I tak w roku 1923 papież Pius XI wydaje encyklikę Studiorum Ducem, pełną takiego bezwarunkowego poparcia dla świętego Tomasza, ale rzecz ciekawa, główny akcent kładzie na to, że Tomasz, to jest jakby następna odpowiedź na pytanie, dlaczego Tomasz jest tym nauczycielem Kościoła, który w sposób niedościgniony potrafił w sposób święty szukać prawdy. Potrafił powiązać służbę prawdzie, poszukiwanie prawdy z osobistą świętością. Ja zresztą nie wytrzymam. Ojejku. Nie wytrzymam i Państwu jakiś fragmencik przeczytam. Rzecz jasna pamiętamy, że to jest tekst tłumaczony na polski no dobrze ponad pół wieku temu. Zespolenie nauki z pobożnością, wykształcenia z cnotą, prawdy z miłością jest u anielskiego doktora czymś naprawdę uderzającym. Nie bez racji dano mu jako symbol słońce, gdyż przynosząc umysłowi światło wiedzy, wzbudza jednocześnie w woli zarzewie cnoty. Ma się naprawdę wrażenie, że Bóg, który jest źródłem wszelkiej i świętości, i mądrości, chciał nam w Tomaszu pokazać, jak jedna pomaga drugiej, to jest jak ćwiczenie się w cnotach prowadzi do poznawania prawdy i nawzajem, jak głębsze rozważanie prawdy oczyszcza i doskonali cnoty. Kto więc chce prowadzić czyste życie i stara się mocno ująć w karby cnót wszystkie pożądliwości, ten uwolniony tym samym od największej przeszkody życia umysłowego ma możliwość o wiele łatwiej wznosić swój umysł do nieba i o wiele głębiej przenikać tajemnice Boże. Wedle słów Tomasza najpierw życie, potem nauka. Dopiero bowiem życie prowadzi do poznawania prawdy. I papież Pius XI nie zapomniał przywołać w swojej encyklice tego pamiętnego wydarzenia z życia świętego Tomasza, mianowicie mniej więcej na pół roku przed śmiercią Tomasz miał jakieś tajemnicze doświadczenie mistyczne, w którym zorientował się, że to wszystko, co napisał w stosunku do tego, co widział bezpośrednio, to jest słoma, nic nie warte. I Pius XII powiada właśnie, bo prawdziwe poszukiwanie prawdy prowadzi do spotkania z Bogiem, Bogiem żywym, do poznania Boga przez kontemplację. Nie chodzi o poznawanie Boga w taki sposób, że potrafimy je w formułach, w zdaniach przedstawić, tylko chodzi o poznanie prawdy zupełnie innego rodzaju. Ja rzecz jasna się śpieszę i w związku z tym pominę Piusa XII, chociaż też byłoby o czym mówić. Zwrócę uwagę na dwa momenty związane ze świętym Tomaszem na Soborze Watykańskim II. Mianowicie w dekrecie o formacji kapłańskiej przypomniano, że Kościół przywiązuje ogromną wagę do myśli świętego Tomasza, ale w nowy sposób. Już podkreślono, że poznawanie świętego Tomasza ma się dokonywać w przestrzeni studiów biblijnych, patrystycznych, historycznych. Ja zresztą ten fragment przeczytam, to jest dekret o formacji kapłańskiej numer 16. Teologię dogmatyczną tak należy rozplanować, aby najpierw były uwzględnione tematy biblijne. Trzeba ukazać alumnom, w czym ojcowie Kościoła Wschodu i Zachodu przyczynili się do wiernego przekazania i wyjaśnienia poszczególnych prawd objawienia, a także dalszą historię dogmatu przy uwzględnieniu jej stosunku do ogólnej historii Kościoła. Następnie, dla możliwie pełnego wyjaśnienia tajemnic zbawienia, niech się alumni nauczą głębiej w nie wnikać i wykrywać między nimi związek za pomocą spekulacji, mając tu za mistrza świętego Tomasza. Zatem jednoznaczne poparcie dla świętego Tomasza, ale zarazem w tym takim błogosławionym kontekście biblistyki, patrologii, historii, w tym również historii dogmatów. I drugi moment związany ze świętym Tomaszem, szalenie istotny, mianowicie deklaracja o wolności religijnej. Mianowicie posłużono się ściśle argumentacją świętego Tomasza, że mianowicie prawda z natury domaga się wolności. Wolności, która jest cechą ludzkiej osoby, która składa się na godność ludzkiej osoby. I taka argumentacja jest tam zawarta, zresztą każdy może sprawdzić. Jeśli idzie o Pawła VI, ja wydobędę zwłaszcza jego list apostolski pod tym samym tytułem, co encyklika Piusa XI, Studiorum Ducem. List też szalenie charakterystyczny, ale żeby go lepiej zrozumieć, trzeba koniecznie zauważyć, że on został wydany w roku 1974, czyli to było już 8 lat po Soborze, kiedy już cały Kościół doświadczył także tych ataków chaosu, które nastąpiły bezpośrednio po Soborze i kiedy papież Paweł VI próbuje podpowiedzieć, jaki kierunek powinien Kościół przyjąć, żeby najzwyczajniej w świecie się nie zgubić, żeby zachować wierność Panu Jezusowi. I główna myśl papieża w tym liście zawarta jest następująca. Ogromnie ważna jest myśl świętego Tomasza, tutaj bardzo się jej trzymajmy jako podstawowej wytycznej, a zarazem spełnijmy trzy następujące warunki. Ja zanim te warunki będę czytał, to przedtem, dlaczego jest ważna ta myśl świętego Tomasza. Podzielamy, pisze Paweł VI, zdanie tych, którzy sławią świętego doktora jako najwyższego geniusza i doktora przeszłości, którego zasady, nauka i metoda zachowują swą wartość w całej pełni w naszych czasach. Pragniemy naświetlić prawdy, dla których Urząd Nauczycielski Kościoła oraz jego instytucje uznały jego powagę naukową, a dla których, zwłaszcza nasi liczni poprzednicy, nie zawahali się nadać mu nazwy doktora powszechnego. W dzisiejszych ocetach nie wszyscy podzielają nasze zdanie, ale jesteśmy świadomi, że bardzo często przyczyną braku zaufania do świętego Tomasza i sprzeciwu w stosunku do niego jest powierzchowność i dorywczość w studium jego nauki, a niekiedy nawet nieznajomość jego dzieł, gdy się ich w ogóle nie czyta i nie przykłada do nich z pilnością. Dlatego i my, podobnie jak to uczynił Pius XI, tych wszystkich, którzy pragną zdobyć dojrzałą świadomość, jak się do tej sprawy należy ustosunkować, zachęcamy słowami: idźcie do Tomasza. Właśnie papież Pius XI rzucił to hasło: idźcie do Tomasza. Chcecie głębiej poznać wiarę katolicką? Idźcie do Tomasza. To jest reminiscencja biblijna, Mianowicie, kiedy w Egipcie zapanował głód i zwracali się głodujący do Faraona, szukając ratunku, Faraon mówił, idźcie do Józefa. I tutaj Pius XI, a w ślad za nim Paweł VI, prawda, rzucają hasło, idźcie do Tomasza, studiujcie i czytajcie jego dzieła. To hasło chętnie powtarzamy, nie tylko po to, by w tych obfitych skarbach ducha znaleźć pokarm, ale i przede wszystkim, by uświadomić sobie niezrównaną głębię, płodność i doniosłość nauki w nich zawartej. I trzy następujące warunki, które też jakby dobrze zdradzają świadomość tego, że wobec Tomasza istniało całkiem niemało postaw rezerwy i papież próbuje przebić się przez tę rezerwę, żeby jednak do trzymania świętego Tomasza przekonać. Warunek pierwszy. Teologię dogmatyczną trzeba bardziej karmić Pismem Świętym. Trzeba więcej poznawać ojców Kościoła, wschodnich i zachodnich. Zapoznawać się z historią dogmatów. Pełniej związać ich z życiem Kościoła i jego liturgią. Wierniej uwrażliwić na potrzeby dzisiejszych ludzi w zmiennych warunkach ich życia. Słowem, tomizm nie może być głoszony ani wyznawany doktrynersko. To musi być nauka żywa, która znajduje swoje miejsce wewnątrz kościelnego doświadczenia duchowego. Warunek drugi. Trzeba uważnie badać, pisze Paweł VI, czego współczesnym ludziom najbardziej potrzeba. Mianowicie pełniejszego zrozumienia wiary, bez którego owa nauka nie potrafiłaby ani wzruszyć, ani zainteresować umysłu. Jeśli się bowiem nie pozna starannie dzisiejszych nauk, nie można przedstawić ani uzasadnić tej lub innej tezy, pilnie zestawiając i porównując różnice i podobieństwa owych tez w świetle teologii. I wreszcie warunek trzeci. Konieczny jest żywy dialog obcowania ze świętym Tomaszem, znaczy dialogować zarówno z myślicielami zupełnie odległymi, jak wewnątrz samego obozu, czy jak to nazwać, szkoły tomistycznej. Tomasz bowiem ukazuje się w naszych czasach mistrzem nie tylko w znakomitym sposobie rozumowania, ale także w pokornym i przyjaznym przyjmowaniu wszelkiej prawdy, skądkolwiek by ona pochodziła, w dawaniu szczególnego przykładu harmonizowania skarbów umysłu ludzkiego oraz jego najwyższych wymagań. Proszę Państwa, przejdę do Jana Pawła II, który niesłychanie mocne poparcie świętemu Tomaszowi dawał, chociaż nie było to poparcie strasznie spektakularne. Ja przywołam tylko dwa dokumenty. Najpierw, wszyscy wiemy, że poniekąd testamentem Jana Pawła II jest jego książka Pamięć i tożsamość. I na stronach 16, 17 i 18 znajduje się następujące wyjaśnienie, dlaczego najprawdopodobniej zwrócenie się do świętego Tomasza może być ratunkiem dla nas tak bardzo duchowo zagubionych. Cytuję Jana Pawła II. W okresie przedkartezjańskim filozofia, a więc cogito, czy raczej cognosco, myślę, poznaję, była przyporządkowana do esse, do być, do istnieć, które było czymś pierwotnym. Dla Kartezjusza natomiast esse stało się czymś wtórnym, podczas gdy za pierwotne uważał on cogito. W ten sposób dokonała się nie tylko zmiana kierunku filozofowania, ale również radykalne odejście od tego, czym dawniej była filozofia. Czym była w szczególności filozofia świętego Tomasza z Akwinu? Filozofia esse. Wcześniej wszystko było interpretowane przez pryzmat istnienia i wszystko się przez ten pryzmat tłumaczyło. Bóg jako samoistne istnienie stanowił nieodzowne oparcie dla każdego ens non subsistens, ens participatum, czyli dla wszystkich bytów stworzonych, a więc także dla człowieka. Cogito ergo sum przyniosło zerwanie z tamtą tradycją myśli. Pierwotne stało się teraz ens cogitans, istnienie myślące. Od Kartezjusza filozofia staje się nauką czystego myślenia. Wszystko to, co jest bytem, esse, zarówno świat stworzony, jak stwórca, pozostaje w polu cogito jako treść ludzkiej świadomości. Filozofia zajmuje się bytami o tyle, o ile są treścią świadomości, a nie o tyle, o ile istniają poza nią. Natomiast bardzo już taki fundamentalny wykład, dlaczego myślenie w stylu Tomasza jest ogromnie ważne dla świata współczesnego, znajduje się w encyklice Fides et Ratio, encyklice poświęconej relacjom między wiarą a rozumem. W numerze 43 znajduje się rozdział pod tytułem Nieprzemijająca nowość świętego Tomasza. Ja tu troszeczkę się wymądrzę, bo nasz język polski nie sygnalizuje tej odrębności pojęcia nowości. W języku biblijnym jest nowy w sensie kainos i nowy w sensie neos. Neos to jest taka nowość, na przykład mamy nowy dom, ale za lat kilkanaście już nie będzie on nowy. A koszula to nawet za parę miesięcy nie będzie nowa. Jest to nowy, prawda, ale ta nowość szybko mija. A kainos to jest taki nowy, którego nowość nie przeminie. Kiedy wynaleziono koło, ojejku, a wciąż jest to wynalazek nowy, w sensie sobie nie wyobrażamy naszej cywilizacji bez koła. Już nie mówię o rowerze, podobno dopiero XIX wiek, czyli strasznie niedawno rower został wynaleziony, tam różne można być marki, takie, siakie czy owakie, ale coś zupełnie niesamowitego, że na dwóch kółkach i człowiek nie upadnie, tylko jedzie. Nie? I to jest taka nowość, taka nieprzemijająca. I rzecz jasna, jeżeli Jan Paweł II pisze o nieprzemijającej nowości myśli świętego Tomasza, to chodzi o tę nowość kainos, prawda? Taka nowość właśnie nieprzemijająca, to sam przymiotnik imię słów na to wskazuje. I ja może, ponieważ patrzę na zegarek, a Państwo możecie sobie sami przeczytać, prawda, ten rozdział o nieprzemijającej nowości myśli świętego Tomasza w tej encyklice, spróbuję jakby wyłożyć myśl papieża, która następuje potem. Mianowicie Ojciec Święty przypomina, że tradycja europejska budowała się w świadomości, że wiara i nauka są to przestrzenie autonomiczne, ale tworzące jakąś nowość, tworzące jakąś jedność, będące ze sobą w jakiejś harmonii. I w czasach nowożytnych właśnie po Kartezjuszu ta jedność przy jednoczesnej autonomii wiary i nauki przerodziła się w szkodliwy rozdział, przerodziła się w postawę wzajemnej nieufności i sceptycyzmu. To będzie numer 45. Myślę, że nie będę tego czytał dla oszczędności, bo myślę, że dosyć dobrze streściłem tutaj papieża. I pisze Jan Paweł II, że musimy sobie przypomnieć, wbrew tendencjom współczesnej filozofii, że głównym celem filozofii nie może być osiągnięcie subiektywnej pewności, czy praktycznej użyteczności. Jedno i drugie jest ważne, cenne, zarówno subiektywna pewność, jak praktyczna użyteczność. Głównym celem poszukiwań filozoficznych musi być prawda. I jeżeli z tego celu rezygnujemy, traci na tym godność naszego rozumu. I stąd papież wzywa do odbudowywania jedności, tej jedności, która była, żebyśmy ją próbowali osiągnąć na jakimś poziomie nowym, jedności między wiarą a rozumem, między wiarą a nauką. I to, co, no, ja przyznam szczerze, że czytałem te słowa no niezwykłą radością. Papież Jan Paweł II wzywa filozofów, to po prostu aż się nie chce wierzyć, że dożyliśmy takich czasów, kiedy papież rzymski filozofów wzywa do tego, żeby mieli więcej ufności dla ludzkiego rozumu. Ja to może przeczytam. To jest numer 56 tej encykliki. Pragnę gorąco zachęcić filozofów, zarówno chrześcijańskich, jak i innych, aby zachowali ufność w zdolności ludzkiego rozumu i nie stawiali nazbyt skromnych celów swojej refleksji filozoficznej. Żeby jednak uwierzyli, że jest możliwe budowanie jednego światopoglądu ogarniającego całe nasze doświadczenie rzeczywistości. I pisze Jan Paweł II, że jednym z efektów współczesnego kryzysu duchowego jest kryzys sensu. Jednym z najbardziej znamiennych aspektów naszej obecnej kondycji jest kryzys sensu. Wielość teorii, które prześcigają się w próbach rozwiązania tego problemu, także różne wizje, interpretacje świata i ludzkiego życia, pogłębiają tylko tę zasadniczą wątpliwość, która łatwo może stać się źródłem sceptycyzmu i obojętności, albo też różnych form nihilizmu. W konsekwencji duch ludzki zostaje często opanowany przez jakąś bliżej nieokreśloną formę myślenia wiodącą do jeszcze większego zamknięcia się w sobie, w granicach własnej immanencji, bez żadnego odniesienia do transcendencji. No i rzecz jasna, pisze papież, że bez dobrej metafizyki nie da się uzasadnić godności osoby, no a jeżeli zapomnimy o tym, że być człowiekiem to jest coś bardzo wielkiego, że osoba ludzka ma naturalną przez Twórcę jej udzieloną i nieutracalną godność, no to w gruncie rzeczy rzeczywiście wszystko zaczyna tracić sens. I przeczytam jeszcze Państwu, to już będzie na koniec, dwie uwagi Jana Pawła II. Wszystko to jest jakby dalszy ciąg tego jego rozdziału Nieutracalna nowość myśli świętego Tomasza. Właśnie dlatego pragnę wyrazić głębokie przekonanie, że człowiek jest w stanie wypracować sobie jednolitą i organiczną koncepcję poznania. Jest to jedno z zadań, jakie myśl chrześcijańska będzie musiała podejmować w nadchodzącym trzecim tysiącleciu ery chrześcijańskiej. Wycinkowość wiedzy wiąże się częściową wizją prawdy i prowadzi do fragmentaryzacji sensu, a przez to uniemożliwia współczesnemu człowiekowi osiągnięcie wewnętrznej jedności. I jeszcze raz apel do filozofów. Właśnie osobiście nie mogę się nadziwić, że takich czasów dożyłem. Apeluję do filozofów i do wykładowców filozofii, aby idąc śladem zawsze aktualnej tradycji filozoficznej, mieli odwagę przywrócić myśli filozoficznej wymiary autentycznej mądrości i prawdy, także metafizycznej. I to gdzieś tutaj trzeba szukać odpowiedzi na pytanie, dlaczego święty Tomasz jest taki ważny. To ja dziękuję.
Zachęcam teraz oczywiście do zadawania pytań. Jest już pierwsze pytanie.
Są takie pytania. Mianowicie takie statystyczne bym zadał. Ile razy ojciec w czasie swojego zakonnego życia dawał wykłady dla sióstr klauzurowych w ich zakonach? Drugie pytanie, też statystyczne. Ile razy ojciec był proszony, oczywiście proszę zapomnieć o tak zwanych spotkaniach na siłę, to znaczy, że ksiądz, że ojciec...
Czy się zemsta wobec spowiedników szykuje, coś czuje? Ile razy?
Chodzi mi o to, że o inicjatywę z dołu, to znaczy od przełożonej zakonu, prawda? Dalej, od przełożonych zakonów męskich. No i oczywiście najbardziej mnie interesuje, ile razy ojciec dawał wykłady stoizmu dla księży diecezjalnych, ale już po wyjściu z... Znaczy, że jak już byli normalnymi, prawda, gdzieś tam na wsi, czy tam po seminarium. Może na razie te trzy pytania.
Proszę pana, ja jakby to powiedzieć, zapamiętałem sobie jedno pytanie, to znaczy wszystkie trzy mi się zlały w jedno. I no, niestety muszę się panu przyznać, że no, spróbuję dać świadectwo, kim ja się czuję. Ja jakoś tak bardzo wewnętrznie wiem, że Pan Bóg mnie posyła do przede wszystkim do ludzi zwyczajnych, do ludzi prostych. Siostry klauzurowe, proszę kochanego Pana, to są przecież święte. A ja do kostek im nie dorastam. I co Pan chce, żebym ja jeździł i uczył? Prawda? No to jakby... Tak. Tak, znaczy prosiły. Ja przeważnie odmawiałem. Po prostu nie mam odwagi. Nie mam odwagi. Jeśli idzie o księży, no to nie mam rekolekcji dla księży, ale też nie głoszę mi świętego Tomasza. Są jakby rzeczy bardziej... no, że tak powiem, takie gorące, takie bezpośrednie. Także ja tu się zdecydowanie wycofuję z odpowiadania na to pytanie, no choćby z tego powodu, że naprawdę ja myślę, że tylko ktoś bardzo zdezorientowany może sobie wyobrażać, że ja jestem wielkim znawcą świętego Tomasza. Ja świętego Tomasza szanuję, lubię, ile się da studiuję, ale naprawdę nie mogę udawać, że się strasznie na nim znam.
Państwo, czekamy na kolejne pytanie. Może jeszcze dajmy szansę innym osobom. Ja powiem Państwu, że z ojcem Jackiem tak zwykle jest, że kiedy przyjeżdża na wykłady, hipnotyzuje, po czym ucieka, no i wtedy się rodzą wątpliwości. Więc ja proponuję, żebyśmy przetrzymali ten moment właśnie zahipnotyzowania i jednak spróbowali tutaj te wątpliwości, które może Państwo się też zrodziły w czasie słuchania wykładu, wyrazić. Tu już jest pytanie.
Czy ojciec mógłby chociaż w kilku słowach powiedzieć, jak przez tą skorupę orzecha się przegryzać?
Tak, ja bym przede wszystkim radził nie zaczynać od sumy teologicznej, bo suma teologiczna jest to niezwykle misternie stworzone dzieło, którego, jeżeli człowiek się nie nauczy czytać, to przede wszystkim wyczyta w nich różne głupstwa. To kiedyś się zdarzyło samemu Stefanowi Żeromskiemu. Przyszedł do naszego ojca Jacka Woronieckiego, żeby mu pożyczył tę część sumy teologicznej, w której święty Tomasz pisze o miłości, i pożyczył mu ojciec Jacek, i potem, ja nie umiem podać tytułu tego dzieła, w każdym razie w którejś pewnie z noweli Stefana Żeromskiego jest motto na temat miłości, przedstawiające tezę, którą Tomasz zwalcza. Prawda, że miłość to jest to, co święty Tomasz zakwinął, prawda? Bo konstrukcja sumy teologicznej jest mniej więcej następująca. Właśnie ponieważ Tomasz rzeczywiście jest autorem powszechnym, doktorem powszechnym, w sensie chce uszanować każdziusieńką odrobinę prawdy, nawet sformułowaną przez kogoś, z kim się Tomasz gruntownie nie zgodzi. I w związku z tym każdy z artykułów zaczyna się od tez, w których Tomasz przedstawia argumenty przeciwne tezie, jaką sam będzie bronił. Zatem dajmy na to artykuł na temat, czy istnieje Bóg. Zacznie się oczywiście, wydaje się, że nie istnieje i pojawiają się wszystkie trzy grupy argumentów przeciwko istnieniu Pana Boga, jakie po dziś dzień, prawda, są nieustannie w coraz to innych redakcjach formułowane. Krótko mówiąc, jeżeli się nie zostanie przez kogoś wtajemniczony w czytanie sumy teologicznej, nie radzę zaczynać od sumy, natomiast radzę zaczynać albo od jakiegoś dziełka szczegółowego. Ojciec Michał tutaj sygnalizuje na przykład, jak uzasadniać wiarę. To jest dziełko, które jakby dzisiaj nabiera dodatkowej aktualności, bo jest to odpowiedź, jaką święty Tomasz daje misjonarzowi pracującemu na terenach dzisiejszej Syrii wśród muzułmanów i przedstawia tam argumenty, z jakimi się chrześcijanin spotyka ze strony muzułmanów. Na przykład, wy chrześcijanie wierzycie, że spożywacie naprawdę ciało Chrystusa. No się zastanówcie. Przecież gdyby to ciało było olbrzymie, jak jakaś góra najwyższa, to już dawno byście je zjedli. Prawda? I Tomasz tutaj zresztą niesłychanie sensownie i bez oznak ataku na pewien prymitywizm tego zarzutu, prawda, odpowiada na ten zarzut. Nie jest wykluczone, bo to też jak radzić spotkać się ze świętym Tomaszem. Każdy z nas ma swoją własną urodę intelektualną. Dajmy na to, jest rzeczą bardzo możliwą, że dla wielu spośród Państwa, jeżeli zechcecie jakoś tam skontaktować się ze świętym Tomaszem, to będzie wielką przygodą jego Summa contra gentiles, nazywana kiedyś sumą filozoficzną. Ona o tyle jest łatwiejsza do lektury niż suma teologiczna, że jest ona pisana też takim rodzajem literackim dzisiaj nieznanym, takimi rzucanymi, stawianymi obok siebie niby paciorki różańca ujęciami tego samego tematu, którego dotyczy cały artykuł. Także właśnie to jest święty Tomasz. Ja tu się jąkam, ale on jest właśnie taki, że szalenie lubi sięgać do samej istoty rzeczy, ale zarazem w taki sposób, żeby możliwie nie zgubić poszczególnych aspektów przedstawianej przez siebie prawdy.
Mamy następne pytanie.
Ja chciałbym się zapytać o właśnie odnowienia myśli świętego Tomasza, dlatego że słyszałem, że właśnie Jan Paweł II próbował połączyć, spotykał się z krytyką myśl świętego Tomasza z tradycją fenomenologiczną. I na czym takie połączenie właśnie miałoby polegać i czy byłoby owocne?
No właśnie, i to pan się do mnie zwraca właśnie jakoś tak ufając, że ja się na tym znam, prawda? A ja naprawdę jestem po prostu wielki entuzjasta świętego Tomasza, ale jakichś takich powiedzmy instrukcji, zwłaszcza już dla znawców, dla tych, którzy się głębiej wchodzą, to już dawać nie potrafię. To co sam wiem, że zainteresowanie świętego Tomasza nie musi się wyrażać tym, że my powtarzamy jego myśli. Że jakby wejść w ducha jest czymś o wiele ważniejszym. I ja tutaj mogę się najzwyczajniej w świecie wyspowiadać. Proszę Państwa, Ja poznałem Karola Wojtyłę jako młodziutkiego biskupa. Wtedy oczywiście byłem zupełnie smarkacz, prawda? To był rok albo 1959, albo 60. Przyjechał do Poznania z rekolekcjami dla studentów. Ja miałem wtedy lat albo 17, albo 18. I muszę powiedzieć, że nic nie zrozumiałem z tych rekolekcji, tylko wiedziałem, że są mądre i dlatego chodziłem, prawda? I kiedy z perspektywy teraz człowieka, który jednak tych kilkadziesiąt lat spędził na poszukiwaniu mądrości, w dużej mierze sięgając po dzieła świętego Tomasza, widzę, że Karol Wojtyła, ja mówię o tym jego okresie jeszcze przedpapieskim, no osiągnął niezwykle piękną taką drogę do korzystania świętego Tomasza w taki sposób, żeby to nie było kurczowe trzymanie się jego tekstów. Zresztą te teksty, które przedstawiłem, one myślę, że dobrze oddają ten rodzaj inspirowania się świętym Tomaszem. Mianowicie on u świętego Tomasza zobaczył ratunek przeciwko tej subiektywistycznej filozofii, która nam króluje i której zresztą ogromnie dużo zawdzięczamy. To nie jest tak, że ponieważ był Kartezjusz, Kant i następni wielcy filozofowie, że z naszą Europą jest coraz gorzej. Nie, my tej filozofii też bardzo dużo zawdzięczamy, ale właśnie zarazem. Zarazem dobrze by było nie zgubić tego, co Europa miała wcześniej.
Teraz działa. Do okresu paryskiego. Tam poza averroizmem, zwłaszcza łacińskim, był chyba jeszcze także spór pomiędzy dominikanami a franciszkanami. I Tomasz był w tym sporze stroną. Czy ojciec mógłby troszeczkę przybliżyć nam tą historię?
A tak, oczywiście.
A druga... Chyba, że...
Proszę bardzo.
Druga rzecz dotyczy już po jego śmierci. No, zamieszek, które spowodowały wręcz jego dekapitację, chyba, jeśli dobrze. Czy w każdym razie jakieś takie próby spalenia go w 1275, to był niecały rok po jego śmierci. Także uznanie świętości nastąpiło niby 49 lat później, czyli bardzo szybko, ale w rok po usiłowano go spalić jako heretyka. I trzecie pytanie, wracające jakby do aktualności Tomasza, to znaczy jak to naprawdę jest z tą tezą, która wraca przy wszystkich dyskusjach o aborcji, odnośnie tego, że Tomasz mówił, że od któregoś momentu dusza wstępuje w ciało człowieka. I od którego momentu, bo
tak, czytałem tak, nawet tak. Artykuł... Ja wszystko zrozumiałem i już będę po kolei. Jeżeli idzie o święty Tomasz, a święty Bonaventura, dominikanie, a franciszkanie, po pierwsze Tomasz się przyjaźnił z Bonaventurą i właśnie Bonaventura wygłosił kazanie na jego pogrzebie. Święty Tomasz umarł w drodze na Sobór Liński II. Święty Bonaventura umarł podczas trwania tego soboru, także niedługo go przeżył. Natomiast rzeczywiście wchodził w polemikę z tymże swoim przyjacielem, święty Bonaventurą. To najmocniej Państwo zobaczycie, mamy przetłumaczone jego dziełko pod tytułem O wieczności świata. Proszę Państwa, tym, co jest absolutną nowością wiary chrześcijańskiej, czy powiedzmy może ogólniej objawienia biblijnego, to jest wiara, że świat został stworzony przez Boga. Wszystkie mitologie i wszystkie filozofie przedchrześcijańskie zakładały jakąś samoistność materii, jakąś przedwieczność materii. I święty Bonaventura twierdził, że świat stworzony przez Boga jest stworzony w czasie, ale że nawet Bóg nie mógłby stworzyć świata, który by istniał odwiecznie. I Tomasz sformułował dokładnie, znaczy taką tezę, która jest dokładnie polemiką z Bonaventurą. To Państwo znajdziecie to w tych dziełach zebranych o wieczności świata w dziełku. Mianowicie twierdzi tak, tak jest prawdą wiary, że świat stworzony przez Boga miał początek, bo Bóg stwarzając świat ma zamysł ostateczny wobec świata. Miał początek i dzieje świata dążą do jego wypełnienia, do sinteleja. Natomiast byłoby przekreślaniem boskiej wszechmocy twierdzić, że Bóg wszechmocny nie mógłby stworzyć świata istniejącego odwiecznie. Oczywiście, że wtedy świat nie byłby współwieczny z Bogiem. Wieczność jest zupełnie czymś innym niż odwieczność, ale to już nie będę w to wchodził. Drugi moment, w którym nie było polemiki, tylko była bardzo istotna współpraca, mianowicie aż dwukrotnie w czasie działalności profesorskiej świętego Tomasza zakony żebracze, czyli dominikanie i franciszkanie, były przedmiotem wielkich ataków ze strony profesorów, którzy nie należeli do tych zakonów. I tutaj święty Tomasz bardzo zdecydowanie pracował z franciszkańskimi teologami i jest to przyjaźń, która zachowała się po dziś dzień. Dopóki nie stało się takie modne, że na pogrzeby zapraszamy biskupów, to w zasadzie każdy dominikanin miał jak w banku, że pogrzeb jego będzie prowadził franciszkanin, a pogrzeb franciszkanina, że będzie prowadził dominikanin. To jeszcze ja pamiętam te czasy, a teraz biednych biskupów pędzą do... Ale to już zostawmy te momenty krytyczne. Co do drugiego pytania, to jest zwyczajne nieporozumienie. Zresztą święty Tomasz jest przedmiotem również innych nieporozumień, natomiast funkcjonuje na przykład taki mit kompletny, że był taki grubas, że trzeba było w stole, prawda, wyciąć taki otwór, żeby się zmieścił. Proszę Państwa, słowo daje, że widziałem kiedyś na własne oczy człowieka, który ważył prawie 300 kilogramów i nie trzeba mu było żadnego wycięcia w stole robić. Tak. I skąd się wziął ten mit? Mianowicie w klasztorach średniowiecznych, to może nie bardzo było zgodne z higieną, ale bardzo za to wygodne, były takie wydrążenia w stole, w refektarzu, pokryte cyną i w ten sposób nie trzeba było myć naczynia, tylko się jak chlebem wytarło. Francuzi po dziś dzień zachowali wycieranie talerzy chlebem, to się właśnie stamtąd wzięło. Prawda? I gdzieś w jakimś tekście jest napisane, że Tomas, prawda, siedząc przed tym wydrążeniem w stole, coś tam, prawda, nie wiem, coś wymyślił, czy... I się wziął mit, że taki był potworny grubas, że nie wiadomo co. Natomiast jeśli idzie o tę jego dekapitację, czy wręcz spalenie jako heretyka, to kompletnie jakieś wymysły ktoś sformułował pewnie publicznie, bo inaczej do Pana by nie doszły. Proszę Pana, w czasach wypraw krzyżowych wypracowano, ja rozumiem, że nam to się nie podoba, że czujemy odruch wstrętu, ale wypracowano taki system przewożenia szczątków rycerzy, zwłaszcza rycerzy, rzecz jasna, pochodzących ze znaczniejszych warstw społecznych, którzy zginęli tam, prawda, na Bliskim Wschodzie. Mianowicie wrzucano ciało do garnka i przywożono kości w celach pogrzebu. I no, przykro o tym mówić, ale prawda jest prawdą, że w celu nie spalenia jako heretyka, tylko uzyskania relikwii, cystersi Fossa Nova w klasztorze, w którym on umarł, prawda, no właśnie zrobili z nim tak, jakby był rycerzem, prawda, i stąd się wzięło to pana pytanie. Ja może tylko powiem, bo to może być ciekawe, że przed śmiercią, to też świadczy o jego realizmie. On był blisko swojej siostry rodzonej i zażądał, żeby mu przyniesiono śledzika. Prawda? Bardzo to piękne, takie ostatnie życzenie. Jeszcze śledzika. Tak. Jeśli idzie o tę niesłychanie nadużywaną przez różnych obrońców aborcji tezę, że święty Tomasz głosił, że dusza wchodzi dopiero w 40 dni po poczęciu, a dusza dziewczynki jeszcze później, prawda, i tak dalej. Otóż święty Tomasz na ten temat w sumie teologicznym, czyli w tym najbardziej dojrzałym swoim dziele, w ogóle się nie wypowiada. To jest też ogromnie ważne. Natomiast dwa albo trzy razy, przede wszystkim w komentarzu do sentencji, to jest jego młodzieńcze dzieło, przywołuje pogląd Arystotelesa, wyraźnie zaznaczając, że filozofus hegdicit, że tak twierdzi filozof, że krótko mówiąc, święty Tomasz tutaj no, wiedział, przedstawiał poglądy ówczesnej genetyki. Ona była taka właśnie, że no, wydawało się rzeczą niemożliwą, żeby dusza ludzka w końcu przeznaczona do życia wiecznego, żeby jej wystarczyło no, coś takiego jak malutki embrion, prawda? Ale Tomasz naprawdę nie przedstawia tego jako tezy swojej, nigdy też nie analizuje tego, tylko po prostu rzucił dwa albo trzy razy informację, że co Arystoteles na ten temat uważa. Szalenie ciekawą monografię na tę problematykę, znaczy święty Tomasz a początki życia ludzkiego napisał pan doktor Krzysztof Wojcieszek, monografia pod tytułem Stworzony i zrodzony. I jakiś tam podtytuł wyjaśniający, że chodzi o początki życia ludzkiego w myśl świętego Tomasza. To tyle na pańskie trzy pytania.
Można pytanie? Ja mam następujące pytanie. Z tego co się orientuję, tomizm łączy się ściśle z realizmem poznawczym filozofii. I czy zdaniem ojca chrześcijanin, katolik może być właśnie nie realistą, tylko idealistą poznawczym w stylu na przykład filozofii Kanta?
Proszę pana, żebym to ja wiedział. Ja tak się króciutko zastanowię. Mnie się wydaje, że chcemy czy nie chcemy, każdy z nas jakieś tam fałszywe poglądy wyznaje, nie wiadomo, rzecz jasna o tym, że one są fałszywe. I mnie się wydaje, że jeżeli katolik w dobrej woli wyznaje jakieś poglądy i potem może jeszcze przed sądem ostatecznym, może dopiero na sądzie ostatecznym okaże się, że błądził, to myślę, że to jego przyjaźni z Panem Bogiem nie zaszkodzi, jeżeli tylko naprawdę z Panem Bogiem się przyjaźnił. O tak bym odpowiedział.
Proszę Państwa, powoli będziemy kończyć naszą dyskusję. Jeszcze na pewno jest, więc jedno pytanie i może Panu Markowi oddam głos na końcu. Nie możemy dwukrotnie dopuszczać do głosu, bo jest tylu chętnych, więc przepraszam to, za to, że... muszę tutaj pilnować w ten sposób porządku. Proszę.
Ja chciałam się zapytać, czy czytałam listy do Rzymian, przetłumaczone akurat przez ciebie, księdze, i one są bardzo przystępne. Czy byłoby to możliwe usłyszeć je w kościele na kazaniu?
Ale ja nie rozumiem.
Listy do Rzymian Tomasza.
Aha, wykład listu do Rzymian. Ojejku, proszę Panie, to ja pierwszy głosuję przeciwko, bo ja sam przetłumaczyłem ten wykład listu do Rzymian, ale zdecydowanie głosuję przeciwko. Znaczy zamordujemy, prawda, ludzi, zanudzimy i wypędzimy z kościoła.
Tak. W każdym razie postulat jest do nas, tak jak rozumiem. Pan Marek Marysiewicz. To ostatnie pytanie niestety już.
Mam prośbę w dwóch sprawach. Jak to było z losem we wspólnocie dominikańskiej z przysięgą na wierność świętemu Tomaszowi? No, nie jestem tak do końca wprowadzony, ale słyszałem taką wypowiedź, że po Soborze Watykańskim II coś, co było przez stulecia pewną praktyką, ślub wierności nauczaniu Tomasza był przez stulecia zachowywany i w pewnym sensie z jakichś powodów tego ślubu w tej chwili nie ma we wspólnocie dominikańskiej. Nie wiem, czy to jest prawda. Chciałbym poprosić o jakiś komentarz. I druga sprawa, czy spośród żyjących, a może ostatnio tych, którzy odeszli do Pana z XX wieku dominikanów, czy ze środowisk dominikańskich, ojciec by wskazał te miejsca, które są szczególnie wierne Tomaszowi, badają, tutaj w ramach cyklu referował pewne poszukiwania z Fryburga ojciec Wojciech Giertych. Ostatnio ukazała się książka Jak żyć łaską, ale z racji na obecność ojca prosiłbym bardzo o takie przybliżenie. Którzy autorzy, w których środowiskach taką geografię próbują właśnie przybliżać nam geniusz Tomasza? Dziękuję.
Tak, w zakonie dominikańskim nigdy nie było żadnego ślubu ponad te trzy podstawowe, to znaczy ubóstwo, czystość, posłuszeństwo. Nawet państwa wtajemniczę, że było bardzo śmiesznie. Ja nie wiem, jak jest teraz. W każdym razie ja wiem, jak ja składałem śluby. To wiadomo było, że ubóstwo, czystość i posłuszeństwo, ale się ślubowało wyłącznie posłuszeństwo na zasadzie, że czystość i ubóstwo to się rozumie samo przez się w ślubie posłuszeństwa. Jak jest teraz? Myślę, że tak samo, ale to pod tym względem dominikanie są tacy no śmieszni, prawda? Tak. Natomiast czy była przysięga wierności świętemu Tomaszowi? Mogła być. Ale ja tego nie pamiętam. Ja może powiem, kto ja jestem. Urodziłem się w roku 1942 i ponieważ szalenie zawsze mnie interesował kontakt z ludźmi starszymi ode mnie, to bardzo wiele wiem o tym, co się działo jeszcze pod koniec XIX wieku. Znaczy, nie zapomnę, to jeszcze były czasy przedtelewizyjne, to młodzież w ogóle nie rozumie, co to znaczy. Prawda, nie zapomnę tych wielogodzinnych, prawda, takich rozmów, prawda, starszych ludzi, którzy opowiadali o swoich przygodach. I to mi zostało, prawda, i na przestrzeni no, tych moich zainteresowań, prawda, przeszłością, no nie pamiętam, żeby obowiązywała jakaś przysięga na wierność doktrynie świętego Tomasza. Natomiast z całą pewnością kapituły generalne wzywały do wierności doktrynie świętego Tomasza. To na pewno. Z tym, że proszę tej mojej odpowiedzi nie traktować jako autorytatywnej, bo po prostu ja mówię niespodzianie zapytany i mówię tak, jak mi się wydaje. Jeśli idzie o dwudziestowiecznych dominikanów, tutaj nawet przyjeżdżał taki ojciec Torel, mistrz naszego ojca Michała. Może państwo pamiętacie, on zawsze chodził w takiej śmiesznej muzułmańskiej czapce. Prawda? Tak. I to szalenie łatwo sobie zapamiętać. I ja nie wiem, bo nawet może publicznie zapytam ojca Michała, bo on wydał taką ważną, chociaż no, przykro to powiedzieć, grubą książkę pod tytułem Święty Tomasz Mistrz Duchowy, ale ojciec Michał, z tego co mi wiadomo, planuje wydanie jakiegoś następnego dzieła ojca Torera. Czy to już się rozpłynęło?
Nie. Co więcej, mamy tutaj na sali panią Agnieszkę Kuryś, która myślę, że już od 2 tygodni przynajmniej, bo tak deklarowała, nad tłumaczeniem tej książki pracuje.
Ale dopiero, tak?
Tak, ale w przyszłym roku powinna się książka ukazać. To jest tom, który jest wprowadzeniem w dzieło świętego Tomasza.
Natomiast no, zdecydowanie no, najwybitniejszymi tomistami to byli nie dominikanie, tylko świeccy. Znaczy Jacques Maritain, osobisty przyjaciel Pawła VI, no niezwykle zasłużony. Jakkolwiek oczywiście nieustannie, prawda, jaki człowiek by się mądrzej nie odezwał, to zaraz jest krytykowany przez kogoś i słusznie, bo no, nikt z nas nie ma dostępu do pełnej prawdy i na tym polega nasze poszukiwanie prawdy, że przedstawiam tak, jak umiem, a inni mnie krytykują. Strasznie ważne, żeby to było życzliwie i żeby to była praca nad prawdą, a nie boksy, prawda? Bo to w polityce to tak przyzwyczailiśmy się do boksowania, ale w poszukiwaniu prawdy to powinno być inaczej. Tak samo Etienne Gilson, prawda, bardzo wybitny tomista, jeśli idzie o naszych polskich, no to ojciec Krąpiec, ja myślę, że młodzi to panu więcej powiedzą, bo jeżeli mogę w ogóle wyznać coś państwu na ucho, to za bardzo nie powtarzajcie, żeby to nie doszło. Mianowicie wśród naszych młodych naprawdę jest mnóstwo takich zapaleńców, że po prostu nie mogę uwierzyć, że wychowali się w takiej atmosferze dużego dystansu wobec myśli świętego Tomasza. Ja sam pamiętam, naprawdę Boże wybacz, ale sam w młodości napadałem na świętego Tomasza, że to takie drętwe, takie nie. A teraz patrzę, młodzi no, kochają świętego Tomasza i to naprawdę nie w sensie, że tylko takim no, deklarują, ale naprawdę studiują. Jak przyjdziecie Państwo za 2 tygodnie, to co ojciec Wojciech Gołaski potrafi pokazać na temat sumy teologicznej, to oczy wychodzą z niedowierzania. Że i to młody człowiek, a nie wiem ile on ma lat, może 30 ma, nie? Naprawdę.
Tak. I proszę Państwa, w ten sposób dobiega końca nasze spotkanie. Myślę, że wszyscy mamy poczucie niedosytu i to bardzo dobrze, bo to jest pierwsze spotkanie naszego cyklu i będziemy mieli szansę jeszcze do wielu problemów, o których dzisiaj była mowa, pewnie wrócić, o nich szerzej porozmawiać. Widzicie Państwo, jaka jest formuła, więc zachęcam do tego, żeby następnym razem, właściwie już od początku, szukać spraw, które chcielibyście tutaj później w dyskusji wyjaśnić. A jak wspomniał ojciec Jacek Sali, następne spotkanie będzie poświęcone strukturze sumy i naszym gościem będzie ojciec Wojciech Gołaski. Podziękujmy ojcu Jackowi Saliowi za to, że zgodził się przybyć z tej serwany. Dziękuję Państwu i proponuję, byśmy się na końcu wspólnie pomodlili jeszcze. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się w imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Dobranoc.